Cześć, nazywam się Arlena Witt, a to podcast Po Cudze Mówi, gdzie w każdym odcinku opowiadam o jednym filmie, z którego uczę angielskiego. Są tu najbardziej znane i kultowe cytaty, wyrażenia, które przeszły do języka codziennego, ale i sporo wyrażeń przydatnych na co dzień i nowych słówek wychwyconych z dialogów. Jeśli chcesz, możesz robić notatki, ale nie musisz. Na koniec będą też ćwiczenia z wyrażeniami do powtarzania na głos. Więc jeśli słuchasz tego przy innych ludziach, uprzedź ich, że będziesz gadać do siebie. Albo nie uprzedzaj. Niech się sami przekonają, że skoro mówisz do siebie, to znaczy, że rozmawiasz z kimś inteligentnym. Zaczynamy. Dziś poopowiadamy sobie i pozachwycamy się filmem 50 twarzy Greya z 2015 roku, oryginalny tytuł 50 Shades of Grey, do którego jeszcze wrócimy. Tym samym jest to najnowszy film spośród wszystkich, o których opowiadałam do tej pory w podcaście. Czy to jednak film znany i kultowy? Myślę, że można powiedzieć, że tak. Nagrywam to w roku 2023, więc minęło ledwie 8 lat od jego premiery, a jednak wydaje się, że niemal każdy o tym filmie słyszał. Może nie każdy oglądał, ale każdy chyba wie, o co tam chodzi. Niedawno dostałam zaproszenie na przedstawienie w Teatrze Polonia pod tytułem Klaps 50 twarzy Greya. I w ramach przygotowania musiałam obejrzeć film. To znaczy, najlepiej byłoby najpierw przeczytać książkę, ale na to akurat nie miałam czasu. Dopytałam kilka razy, czy aby na pewno muszę obejrzeć, bo nie paliłam się do tego specjalnie, ale zapewniono mnie, że jeśli obejrzę, to bardziej będzie mnie śmieszyć sztuka, bo ona bardzo bezpośrednio się odwołuje do historii opisanej w książce, a później w filmie. Więc pomyślałam, że skoro i tak oglądam film, to połączę nieprzyjemne z pożytecznym i przynajmniej też nagram o nim odcinek podcastu. I niniejszym właśnie on powstał, skoro go słuchacie, także do dzieła. Ta informacja może Was zaskoczy, ale tenże film właśnie ma na swoim koncie również nominację do Oscara w 2016 roku za najlepszą piosenkę pod tytułem Earned It, którą wykonuje m.in. artysta znany jako The Weeknd. Kto w filmie gra? Mamy dwoje głównych bohaterów. Amerykańska aktorka, córka aktorów również Dona Johnsona, znanego z serialu Miami Vice, i Melanie Griffith, czyli Dakota Johnson. Dakota, mówimy po polsku. Ma na imię tak jak ten stan. No i irlandzki aktor, który w filmie tutaj oczywiście gra Amerykanina, więc mówi z nie swoim naturalnym akcentem, Jamie Dornan. Do tego filmu muzykę skomponował Danny Elfman, czyli bardzo znany filmowy kompozytor, nominowany do Oscara 4-krotnie, akurat nie za ten film, ale za chociażby Milk, Big Fish, Men in Black czy Good Will Hunting. Produkcja filmu kosztowała $40 milionów, a na całym świecie zarobił on $570 milionów. Także jak widzicie, co by o nim nie mówić, jeśli chodzi o poziom sztuki, czy wysoki, czy niski, czy bardzo niski, no to nie można mu odmówić tego, że po prostu jest dobrym biznesem i ewidentnie się po prostu opłacił. W serii powstały jeszcze dotychczas przynajmniej dwa kolejne filmy. Ciemniejsza strona Greya w 2017 roku, oryginalny tytuł to 50 Shades Darker, i w kolejnym roku nowe oblicze Greya, czyli 50 Shades Freed. I oczywiście oba zdecydowanie nie tylko się zwróciły, ale również zarobiły kupę szmalu. Ja obejrzałam tylko pierwszy z nich, czyli 50 Shades of Grey. Nie mam potrzeby oglądać kolejnych części, wystarczyło mi przeczytanie streszczenia na anglojęzycznej Wikipedii. To taka ciekawostka, nie wiem, czy korzystacie czasem z anglojęzycznej Wikipedii. Tam można po prostu przeczytać całą fabułę wybranego filmu czy serialu, choć z tymi serialami to różnie bywa, raz zawierają tylko takie skrótowe opisy, a czasami całkiem szczegółowe opisy tego, co się dzieje w poszczególnych odcinkach. Więc jeśli coś Was zaciekawiło, a nie chcecie tracić czasu na oglądanie, bo nie zaciekawiło aż tak bardzo, to można sobie doczytać, potraktować to jak streszczenie lektury. Po obejrzeniu tego filmu, no nie ukrywam, że byłam dosyć nieusatysfakcjonowana, ponieważ właściwie nie ma tutaj rozwiązania fabuły. Więc wygląda na to, że autorka z góry zakładała, że napisze całą serię, a nie tylko jedną książkę, skoro tę jedną tak skończyła, no tak nijak właśnie, i film podobnie kończy się, można powiedzieć, nijak. Wróćmy zatem do tego tytułu. 50 Shades of Grey dosłownie oznacza 50 odcieni szarości, bo grey to kolor szary. Tutaj mamy fantastyczną grę słów, która łączy znaczenie słowa szary z nazwiskiem głównego bohatera, który nazywa się Christian właśnie Grey. Tak ma na nazwisko. Przy okazji, kiedyś wprawdzie już nagrałam taki odcinek na YouTubie w cyklu po cudzemu właśnie o słowie grey, czyli o kolorze szarym. To słowo możemy zapisywać albo przez E, albo przez A. Najczęściej przez E zapisują Brytyjczycy, a przez A Amerykanie. Tu mimo, że się akcja dzieje w Stanach, no to jednak ten pan Grey ma nazwisko przez E. Niech mu będzie. Oczywiście w polskim tytule trudno było oddać to podwójne znaczenie słowa Grey, no bo skoro to jednak jest nazwisko, więc mamy 50 twarzy Greya, czyli tak jakby te odcienie stały się jego twarzami albo właśnie obliczami. Słowo oblicze pojawia się w tytule trzeciej części, to znaczy w polskim tytule oczywiście. W samym filmie tytuł nie wybrzmiewa w całości, nie słyszymy nigdy tego wyrażenia, ale słyszymy coś, co nawiązuje do tytułu i również mamy te 50 Shades. A ta krótka wypowiedź pada po pytaniu Anastazji, czyli głównej bohaterki, która pyta, dlaczego nie mogę cię dotknąć. No i pan Grey odpowiada następująco.
Because it's the way I am!
Because I'm 50 shades of fucked up.
Tak, no i tutaj sobie już jedziemy z grubej rury, bo coś będziemy rozdrabniać. 50 shades of fucked up. Czyli tak jakby jestem 50 odcieni zjebania, chyba tak trzeba powiedzieć. Jestem zjebany albo jestem pojebany. No tak musimy to przetłumaczyć. Nie ukrywajmy, że takie słowa w języku nie istnieją. To też są wyrazy. Warto je znać, warto wiedzieć, co znaczą, co niekoniecznie oznacza, że warto ich używać. Przecież wszyscy tutaj jesteśmy kulturalni, same damy i dżentelmeni przed głośnikami, więc wystarczy po prostu wiedzieć, co to słowo znaczy, na wypadek, gdyby jakaś niedama lub jakiś niedżentelmen tego w waszym towarzystwie użył. Znane cytaty. Film jest jeszcze na tyle nowy albo młody, chociaż chyba nie zależy od wieku filmu, bo z nawet bardzo młodych filmów czy seriali, jeżeli coś jest ewidentnie znaczące albo dobrze brzmiące, albo memiczne, można wyciągnąć zawsze jakiś znany cytat. No tutaj nie wiem, czy jest to coś bardzo znanego i kultowego. Wybrałam takie trzy wypowiedzi, które no, wydały mi się wyróżniające jednak na tle dialogów w całym filmie. I oto pierwsza z nich.
Two things. First, I don't make love. I fuck hard.
No i tu znowu z grubej rury mamy słowo na F, czemu się bronić. I don't make love, I fuck hard. Czyli nasz bohater mówi, że on nie uprawia miłości albo nie będzie się z nią kochał, tylko on po prostu pieprzy. Hard, czyli mocno. No czy ja wiem, czy to tak mocno. No może dla niektórych to by było mocno, ale w kolejnych scenach, a przynajmniej w najbliższych, że tak powiem, intymnych spotkaniach, jakie widzimy po tej wypowiedzi, myślę, że spokojnie można to nazwać making love, więc trochę tak pan się za bardzo reklamuje tutaj, jak powiedziała. Wcześniej troszeczkę mamy jeszcze inną wypowiedź.
What is it about elevators?
What is it about elevators? Dosłownie, co to jest z tymi windami, albo o co chodzi z windami? Co windy mają w sobie takiego? Tak, może też moglibyśmy to przetłumaczyć. Ta wypowiedź pada w scenie, no w windzie, jak się zapewne domyśliście, gdzie nasi główni bohaterowie jadą tą windą. No i ten Grey już po prostu nie może wytrzymać, nie mogę, bo się uduszę. No i musi ją pocałować koniecznie, chociaż wcześniej obiecywał, że jej nie tknie, dopóki ona nie podpisze koniecznej dokumentacji. A tu jednak, no niestety, tutaj ta żądza i to pragnienie wygrało. Elevator, dodam przy okazji, to amerykańskie słowo, które oznacza windę. Brytyjczyk raczej powie lift.
It's just beyond this door.
What is?
My playroom.
Like your Xbox and stuff?
No a tutaj nasz bohater wyjaśnia właśnie, co jest za drzwiami. It's just beyond this door, czyli to jest zaraz za tymi drzwiami. Mój pokój zabaw, czyli playroom. Oczywiście zazwyczaj playroom oznacza dosłownie pokój zabaw, czyli pokój, w którym bawią się dzieci. No tutaj są troszeczkę inne zabawy, dlatego ona go źle zrozumiała i powiedziała, że no co masz tam Xboxa. Po polsku mówimy Xbox, a po angielsku Xbox. No. Akurat tego tam nie znalazła, ale znalazła wiele innych rzeczy. Tutaj taka ciekawostka, że aktor Jamie Dornan spędził w tym pokoju sporo czasu przed rozpoczęciem zdjęć po to, żeby czuć się w nim swobodnie. Z kolei Dakota Johnson wchodzi do niego po raz pierwszy, kiedy oglądamy tę scenę, gdy wchodzi po raz pierwszy. Jest to jej autentyczna reakcja na to, co w tym pokoju widzi. Natomiast wszystkie sceny miłosne, które odbywają się w tym pokoju, nakręcono na samym końcu produkcji, tak żeby aktorzy już na tym etapie czuli się ze sobą swobodnie. Przydatne na co dzień. Różne rzeczy o tym filmie można powiedzieć, jedne dobre, jedne złe, choć muszę przyznać, że za dobrych to za dużo akurat nie słyszałam, ale to nie szkodzi. Kino może być różne, nie wszystko musi być dobre. Pomimo to jednak film odniósł ogromny sukces i wiele osób go widziało. I te właśnie osoby, które go widziały, śmiało mogą skorzystać z niego również w sposób edukacyjny, czyli pouczyć się oczywiście angielskiego, to miałam na myśli wyzboczuchy. No i tutaj mamy właśnie taką pierwszą wypowiedź, w której pada coś ciekawego.
And you know where you're going? Yes, I do have a GPS and a 4.0 GPA. I can figure it out.
GPS to oczywiście wiecie, znacie ten skrót, używacie go pewnie na co dzień, ale czy wiecie z czego to jest skrót? Do czego się rozwijają te literki? Jest to Global Positioning System, czyli globalny system pozycjonowania. Natomiast GPA, co brzmi podobnie, to Grade Point Average, czyli po prostu nasza średnia ocen. I tu bohaterka mówi, że ma średnią 4.0, czyli tak jakby 4.0 po angielsku. Nie używamy przecinka w ułamkach dziesiętnych, tylko właśnie kropki. Dlatego kropkę macie między innymi na waszych kalkulatorach, jeśli jeszcze używacie, albo na klawiaturze numerycznej, czyli tej po prawej stronie waszej właściwej klawiatury. I to jest po prostu najwyższa możliwa średnia. W naszym przypadku, w naszych polskich realiach, byłaby to średnia 5.0. na studiach, no bo tutaj mamy studentkę. W Stanach oceny są literowe, no i mamy 5 liter A, B, C, D i nie E, tylko F. F to jest jedyna ocena negatywna i żeby przeliczyć tę średnią, każdej z tych liter przypisuje się wartość liczbową czy punktową, a więc A to 4, B 3, C 2, D 1, no i F to 0. Domyślamy się, że skoro ona ma średnią 4.0, czyli ma same oceny A, nic tam jej nie zaniża, no i to by był odpowiednik naszych samych piątek, czyli jest piątkową studentką, miałaby u nas średnią 5.0. No nie znam osobiście takiego studenta, a przynajmniej kiedy ja studiowałam, nikogo takiego nie znałam, ale moje studia, no cóż, były to jednak wymagające, więc po prostu tak się nie dało się i tyle, ale to nie ma znaczenia, bo to są tylko oceny, to nie jest nic ważnego w życiu. I ona potem jeszcze mówi, I can figure it out, czyli rozkminię to. Bo właśnie figure out to jest coś rozkminić, rozpracować, może też znaczyć skumać, czyli wreszcie zrozumieć. Mówię skumać, a nie zrozumieć, bo to jest mniej więcej ten sam poziom potoczności tego wyrażenia.
I'm Anastasia Steele. Miss Kavanaugh has the flu, so she asked me to fill in.
I see.
Fill in albo fill in for someone to jest zastąpić. Więc tutaj słyszymy she asked me to fill in, czyli poprosiła, żebym ją zastąpiła. Tu scena odbywa się w biurowcu pana Greya i zwróćcie uwagę, nie wiem czy zauważyliście, że wszystkie pracownice w jego biurze mają na sobie właśnie szare ubrania w bardzo różnych odcieniach szarości. Tu nam więc zaczyna się to 50 Shades.
The key to my success has been in identifying talented individuals and harnessing their efforts.
Tu jedna z pierwszych wypowiedzi naszego bohatera, czyli irlandzkiego aktora, który mówi z akcentem amerykańskim. No i tu używa słowa, które ma podwójne znaczenie, bo harness może oznaczać uprząż albo zaprzęganie czy nakierowanie. I tutaj chodzi właśnie o takie znaczenie przenośne, czyli chodzi o to, żeby czyjeś wysiłki, czyjeś starania zaprzęgnąć albo w pełni wykorzystać. Harness.
So you're a control freak?
Oh, I exercise control in all things, Miss Steele.
Control freak to wyrażenie, które w angielskim dosyć często się pojawia. Można je przetłumaczyć na polski jako maniak kontroli albo ktoś, kto lubi mieć kontrolę. Nawet nie będę udawać, że kimś takim nie jestem, bo jestem, bo lubię mieć kontrolę. No a jak się ma małe dzieci, to z tą kontrolą już bywa różnie i właśnie trudno trochę się pogodzić z tym, że tej kontroli nie za bardzo już jest za dużo. Ale kto wie, może się to zmieni, a może ja się zmienię, zobaczymy. W końcu jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana, prawda? Natomiast exercise control to sprawować kontrolę, czyli tak jakby ćwiczyć tę kontrolę, wykonywać ją exercise.
I just wonder if perhaps your heart might be a bit bigger than you want to let on.
tutaj nasza bohaterka mówi a bit bigger than you want to let on, czyli trochę większe, to serce oczywiście, nie wiem o czym wy myślicie, than you want to let on, czyli niż chce pan pokazać. O, i tu też coś, na co warto zwrócić uwagę, po angielsku do wszystkich zwracamy się you, niezależnie od tego, czy jesteśmy z tą osobą na ty, czy nie. Nawet piszemy to słowo zawsze małą literą, żeby was nie kusiło, żeby zapisywać wielką, tak jak my po polsku piszemy czasem grzecznie, wielką literą ty, tobie, ciebie, cię i tak dalej. No i tutaj, ponieważ oni spotykają się po raz pierwszy i zwracają się do siebie właściwie po nazwisku, bo ona do niego mówi Mr. Gray, a on do niej mówi Miss Steele, no to to słowo you musimy przetłumaczyć jako pan. To jest coś, na co mam wrażenie, nie każdy tłumacz audiowizualny zwraca uwagę. No bo you to tak naturalnie brzmi, że ty. A przecież no nie jesteśmy na ty z każdą nowo poznaną osobą. Prawda? Zwykle na to ty trzeba w którymś momencie przejść. Ktoś to proponuje. Chociaż wiadomo, w różnym wieku wygląda to różnie. Pamiętam, gdy byłam taka, powiedzmy, młoda, dorosła, to ciągle czułam się tak niekomfortowo, gdy ktoś do mnie mówił na pani, bo ja miałam tam ledwie, nie wiem, 17 lat, a tu już niektórzy do mnie mówią pani. Tak z jednej strony fajnie, no bo przecież chcemy być dorośli, a z drugiej no tak jednak dziwnie, no. Że tak, przecież ja nie jestem wcale żadną panią, tylko jestem dziewczyną z liceum. Znaczy wtedy byłam, bo teraz to. Już jestem tylko z tyłu liceum.
Do you have any interests outside of work?
I enjoy various physical pursuits.
Do you have any interests outside of work? To bardzo ładne pytanie, które może się pojawić na przykład na rozmowie rekrutacyjnej. I to oczywiście znaczy, czy ma pan jakieś zainteresowania poza pracą. A physical pursuits to pasje fizyczne. No i tu znowu takie mrugnięcie okiem, że fizyczne, prawda, że my już niby wiemy, przecież znamy tę historię z góry, co to za pasje. Także taki żarcik autorki.
I apologize. Mr. Gray, Kate can be a little...
Intrusive?
Curious?
Te przeprosiny padają po tym, jak nasza bohaterka zadaje bohaterowi pytanie Are you gay? Czyli czy jest pan raczej gejem? No i słowo intrusive to wścibska albo natarczywa, a curious ciekawa lub zaciekawiona.
He was really polite and he was courteous and... Very formal and clean.
Tu pada słowo courteous. Tak przeczytamy je po amerykańsku, a Brytyjczyk powiedziałby courteous i zapisujemy je co urt eous, czyli tak jakby sąd i jeszcze eous. I to oznacza uprzejmy, kulturalny, więc właściwie to samo co polite. Trochę dziwne, że ona używa tutaj dwóch synonimów zamiast jednego z tych słów. No ale tak chciała się wypowiedzieć, tak się wypowiedziała. Taką mamy moc, że możemy używać języka tak, jak nam się podoba.
I mean, he was very, you know, smart and intense. It's kind of intimidating.
Intimidating znaczy onieśmielający. Intimidate. To może być onieśmielać, ale to może być też zastraszać. Więc no, akurat słowa intimidating nie przetłumaczymy jako zastraszający, bo przecież on jej nie zastraszał. Ale no, warto pamiętać, że to ma przynajmniej dwa znaczenia.
God, is he okay? Is he in a lot of pain?
Who can tell with the man? He calls the paramedics for a blister.
Paramedics to ratownicy medyczni, a blister to odcisk albo pęcherz. Kiedyś się nabawiłam wspaniałych pęcherzy, kiedy postanowiłam sobie pójść piechotą na lekcje angielskiego, które miałam w sąsiednim mieście, więc cały spacer to było około 9 czy 10 kilometrów, no i niestety nie wzięłam odpowiednich butów. Znaczy wzięłam buty, które wydawało mi się, że będą ok, a wcale nie były ok. No i właśnie tak gdzieś w połowie drogi poczułam, że tam chyba jakieś już się odciski i pęcherze robią. To było zaraz przed maturą w liceum, więc jak już szłam na maturę, nie było mi zbyt przyjemnie i to bynajmniej nie z powodu, że tam miałam jakiegoś stresa, czy czułam się nieprzygotowana. Po prostu miałam straszne odciski. Chyba z 3 tygodnie się męczyłam z tymi odciskami. Taka tam anegdotka z mojego życia. Na pewno byliście ciekawi, więc ja tylko odpowiadam na wasze pytania.
You don't want to just come alone? You don't have to bring Bob.
Leave Tiger Woods to fend for himself.
Fend for himself? To dawać sobie radę albo samemu sobie poradzić, czyli tak jakby samemu się ogarnąć. Dawać sobie radę ma też kilka znaczeń w języku polskim, bo możemy powiedzieć, on sobie świetnie daje radę. A tutaj raczej chodzi o to, że ktoś musi zadbać o siebie.
I thought it was you.
I thought it was you. Tak mi się zdawało, że to ty. Tak właśnie myślałam, albo myślałem, że to ty.
We have 2-inch and 1-inch. But the truly self-respecting handyman will have both in his toolbox.
No a tu akcja już się dzieje w sklepie z artykułami, można powiedzieć, stolarskimi albo remontowymi, powiedzmy w takiej małej kastoramie. No i mamy właśnie takie przedmioty jak 2-inch, w domyśle tape, czyli taśma o szerokości 2 cali, a po polsku 5 cm, 1-inch, też tape, czyli taśma o szerokości 2,5 cm, self-respecting, to szanujący się, a handyman to majster albo złota rączka. Niekoniecznie wcale ktoś, kto wykonuje taki zawód. Po prostu ktoś, kto nawet sam sobie chce coś naprawić czy wyremontować w domu.
Rope, tape, cable ties. You're the complete serial killer.
Na tyle.
Serial killer to seryjny morderca. Po polsku mówimy morderca, a po angielsku mamy słowo killer, a nie murderer, czyli tak jakby zabójca. Tu mamy też takie puszczenie oka do widza, bo nasz bohater Gray odpowiada not today, czyli nie dzisiaj. On nie dzisiaj jest tym mordercą, a tak naprawdę ten aktor Jamie Dornan grał wcześniej seryjnego mordercę w serialu Upadek w 2013 roku. Oryginalny tytuł to The Fall.
What would you recommend?
For a do-it-yourselfer? Maybe coveralls, so you protect your clothes.
Do it yourselfer. To jest właśnie do it yourself, czyli zrób to sam z końcówką R. ER właściwie. Czyli właśnie osoba, która lubi się takimi małymi naprawami zajmować. Złota rączka też możemy powiedzieć. Po prostu ktoś, kto lubi samodzielnie wykonywać naprawy albo coś buduje. Więc gdybyśmy mieli stworzyć z tego polski odpowiednik, no to zrób to sam i jakaś końcówka. I ja proponuję, zrób to samczyk. A coveralls to kombinezon roboczy.
My dad died when I was a baby, so I was raised by my stepfather, Ray. He's amazing.
Stepfather to ojczym. A ojczym, no to może nie wiecie, bo nie każdy ma ojczyma. To jest mąż mamy. Czyli to nie jest w żaden sposób spokrewniona z nami osoba, to nie jest nasz biologiczny ojciec, to jest po prostu kolejny partner mamy. I to ten przedrostek step jest bardzo przydatny, żeby utworzyć kolejne słowa w takich rodzinnych relacjach. A więc na przykład stepmother to będzie macocha, czyli nowa żona taty. Step son to będzie pasierb, a stepdaughter to pasierbica. Tak samo możemy powiedzieć stepbrother, czyli przybrany brat, i stepsister, przybrana siostra.
My mother is on husband number 4. She's an incurable romantic.
Incurable romantic. Samo słowo incurable to nieuleczalny i użyjemy go również, gdy mowa właśnie o chorobach. Natomiast tutaj to wyrażenie raczej przetłumaczymy jako niepoprawna romantyczka, a nie nieuleczalna romantyczka. Tak się po prostu po polsku nie mówi.
Not the man for you. You should steer clear of me.
Steer clear of someone, czyli trzymać się od kogoś z daleka. Powinnaś się ode mnie trzymać z daleka, on mówi. No ale ona nie słucha.
Did you put me to bed?
Put someone to bed to położyć spać. Szczególnie kiedy mówimy na przykład o kładzeniu spać małych dzieci. Put the kids to bed. Położyć dzieci spać. Tu dosyć osobliwe pytanie. Did you put me to bed? Czy położyłeś mnie spać? Tak, że już wiecie, co tu się działo. To znaczy, no właśnie nie wiemy, bo ona też nie wie. Dlatego pyta. A następna wypowiedź pada po tym, jak Anna mówi, nie musiałeś mi kupować nowych ubrań.
Yes, I did. Yours were covered in vomit.
Słowo vomit nie powiedziałabym, że specjalnie atrakcyjny w języku angielskim, no ale istnieje. To jednocześnie czasownik i rzeczownik, bo jako czasownik oznacza wymiotować, a rzeczownik to wymiociny. Nie wiem, czy coś jecie akurat teraz, ale jeśli wam to przeszkadza, to przepraszam. No o tym jest ten film, no przecież wiedzieliście tutaj, w co wdepujecie, klikając play, prawda? No właśnie.
My tastes are very singular.
Taste to gust. Smak, upodobanie, a singular ma kilka znaczeń. Tutaj przetłumaczymy to słowo jako osobliwy albo szczególny.
I'm not gonna touch you. Not until I have your written consent.
No właśnie, i tu jest ta deklaracja, że tam o niej nie tknie, póki nie podpisze czego? Written consent, czyli pisemnej zgody. No a potem jest scena w windzie, no i co? No i co i po co było obiecywać? Obiecanki, macanki.
Try not to get hung up in the sleeping arrangements.
Get hung up on something albo someone to wciąż o kimś czy o czymś myśleć albo zaprzątać sobie kimś lub czymś głowę. W następnej scenie bohaterowie schodzą do garażu podziemnego i to pierwsze pytanie oznacza, który samochód jest twój.
Which one's yours?
All of them.
W Właśnie. Which one's yours? Który to twój?
I told you my computer's down.
Just consider, okay?
O, to na pewno jest przydatne wyrażenie. My computer's down, czyli zepsuł mi się komputer. Nie, że mój komputer jest na dole, na przykład na parterze, a ja na pierwszym piętrze, tylko właśnie down oznacza zepsuty. My computer is down. My phone is down. To właśnie zepsuty. Albo zepsuł mi się komputer.
Don't make a sound.
Don't make a sound to dosłownie nie rób dźwięku, a właściwie ani mru mru.
I haven't made up my mind yet.
Make up your mind to podjąć decyzję albo zdecydować się, więc skoro ona mówi I haven't made up my mind yet, to oczywiście ma na myśli jeszcze nie podjęłam decyzji.
Well, that's a hell of a sack, Miss Steele.
That's a hell of a sack. Przetłumaczymy jako niezły worek. O jaki worek chodzi? Wcześniej bohaterowie wymieniają wiadomości, które widzimy na ekranie. To są albo teksty, tam wiadomości SMS-ów czy maili Anastazji do Greya i ona napisała do niego m.in. I'll be wearing a burlap sack. Burlap to juta, czyli obiecała, że będzie miała na sobie jutowy worek. No i oczywiście nie założyła wcale jutowego worka, a on ma taki błyskotliwy komentarz na ten widok. Niezły worek. A, czy to już jest zabawne, czy nie, to sami możecie sobie ocenić.
Page one. Strike out my old address and replace with a new one.
An oversight. Duly noted.
Strike out znaczy wykreślić albo skreślić. Oversight to przeoczenie, a duly noted, tak to wymówi Amerykanin, Brytyjczyk powiedziałby duly noted, znaczy odnotowano. W następnej scenie bohaterowie wychodzą z biurowca i Anastazja wskazuje samochód i mówi...
This is me. Didn't know I was a collector of classic cars, huh?
Właśnie, mówi this is me. Czyli coś, co wydaje się, że znaczy to jestem ja. A tak naprawdę ma na myśli to mój, czyli to mój samochód, albo tu stoję, tu mieszkam, tu wysiadam. Tak możemy też powiedzieć, kiedy na przykład jedziemy z kimś samochodem, tramwajem, autobusem, no i właśnie zaznaczamy, że to już jest to miejsce, gdzie się rozstajemy. This is me, czyli ja tu wysiadam, albo ja tu mieszkam. Tak samo, kiedy ktoś was na przykład odprowadza do domu, no i idzie z wami pierwszy raz, więc nie wie, gdzie dokładnie mieszkacie. I jak już się zatrzymacie przy swoim wejściu, to też możecie powiedzieć this is me, ja mieszkam tu. Poza tym to niemożliwe, że samochód Anny sprzedano bez jej wiedzy, ponieważ w Stanach do transakcji konieczny byłby podpisany przez nią dokument, na przykład umowa zakupu albo zrzeczenie się praw do pojazdu. Także trochę bajeczki tutaj mamy, no ale umówmy się. To raczej nie jest film dokumentalny, wiedzieliśmy o tym już.
I just got a little distracted.
Distracted znaczy rozkojarzony. I just got a little distracted znaczy coś odwróciło moją uwagę albo myślałem o czymś innym. Zamyśliłem się.
Oh, no, I'm supposed to be a coach. Oh, you must have been upgraded.
In coach to w klasie ekonomicznej, to już nam się kiedyś tutaj pojawiło. Natomiast upgrade to awansować albo przenieść wyżej. You must have been upgraded, czyli widocznie ktoś pani zmienił bilet. No tak chyba musimy powiedzieć po polsku, bo po polsku nie mówimy, że ten bilet jest, się go awansuje, czy się go podnosi na wyższy poziom, prawda? Po prostu się zmienia klasę na wyższą.
Oh, darling, I think we should pace ourselves or at least order something to eat.
Pace oneself to zachować miarowe tempo. Samo słowo pace, zapisywane pace, to właśnie tempo. Pisane przez EM, czyli trzymaj tempo, a nie co się tak tempo patrzysz.
Where are we going?
It's a surprise.
I think I've reached my quota of surprises.
No, żarciki to dzisiaj mi idą, tak, jestem na ogniu. Quota mamy tutaj i to jest limit. I've reached my quota of surprises. Już wyczerpałam swój limit niespodzianek.
How does he seem today, Taylor?
Preoccupied, I'm afraid.
Preoccupied to pochłonięty czymś albo zaabsorbowany.
So then the rules are redundant too?
No. The rules stand.
Redundant znaczy zbędny, natomiast czasownik stand, który na pewno znacie i wiecie, że znaczy stać, tutaj znaczy, że te zasady są ważne, czyli nadal obowiązują. Często mówimy tak o propozycji, na przykład my offer still stands, czyli moja oferta nadal obowiązuje, nie wycofuje się. No i zobaczcie, nawet w tym filmie znajdziemy trudniejsze słówka. Także nie myślcie sobie, że tam tylko momenty, bo bywają i inne momenty. I tu właśnie, proszę bardzo, pierwszy moment.
Yes, I'm giving the commencement address at this year's ceremony.
Commencement. Samo to słowo oznacza rozpoczęcie czegoś, bo commence to właśnie rozpocząć się. Natomiast w Stanach commencement to uroczystość na uczelni i jest to rozdanie dyplomów. Dlaczego rozdanie dyplomów nazywa się rozpoczęcie? Prawdopodobnie dlatego, że to jest rozpoczęcie tak jakby nowego życia, bo jest to zakończenie szkoły, ale teraz tak jakby rozpoczynamy swoją drogę zawodową. Natomiast address albo address, bo to można i tak, to oczywiście oprócz tego, że to jest adres, to w tym przypadku jest to wystąpienie, przemówienie albo orędzie, czyli zwracamy się do kogoś, w tym przypadku do studentów, którzy czekają na swoje dyplomy i bardzo chcą iść do domu.
And I've always been good at people. What motivates them, what incentivizes them, what inspires them?
Incentivize to właściwie to samo co motivate, czyli motywować albo zachęcać.
Your company is involved primarily in the telecommunications sector, yet you also invest in numerous agricultural projects, including several in Africa. Is that something that you feel passionate about? Feeding the world's poor?
Agricultural znaczy rolniczy albo rolny. Pan inwestuje w liczne projekty rolnicze. Is that something that you feel passionate about? Bardzo fajne pytanie. Czy to pana pasja albo czy to dla pana ważne? Bo feel passionate about something wcale nie znaczy, że mam pasję taką albo mam takie hobby, tylko po prostu jest to dla mnie coś ważnego. Na przykład dla mnie ważna jest ekologia, więc też mogłabym powiedzieć I feel passionate about the environment. To nie znaczy, że to moja pasja. To nie jest tak, że ja się tym jakoś specjalnie interesuję. Po prostu jest to dla mnie istotne. Robię rzeczy z tym związane. Natomiast passionate oczywiście również oznacza nie tylko pasjonujący się, ale i namiętny. Zobaczcie, ile tutaj jest podwójnych znaczeń.
Now you're defending him. I'm terminating this conversation.
Terminate to przerwać. Na przykład używa się tego słowa, gdy mowa o przerwaniu ciąży albo gdy przerywa się umowę o pracę, czyli gdy po prostu zrywa się umowę o pracę. Ona tutaj mówi, że przerywa tę rozmowę.
Too bad we don't have some original stills of your hot, clean 27-year-old billionaire.
Słowo still to właściwie jest kadr z filmu. Czyli taka jedna klatka, powiedzmy. I trochę dziwi mnie, że oni tutaj rozmawiają właśnie o kadrach, kiedy tak naprawdę chodzi o zdjęcie. No ale może tak sobie pomyśleli. Ach, użyję sobie słowa takiego innego, bo jestem taka szalona.
It's rare to find a connoisseur these days.
Connoisseur, jak się zapewne domyślacie, oznacza koneser. I kiedy usłyszycie to słowo, to na pewno je od razu rozpoznacie, tak jak właśnie zrobiliście to parę sekund temu. Ciekawa jestem, żebyście je rozpoznali, gdybyście je zobaczyli. Bo jego pisownia wcale nie wygląda tak, jak może nam się zdawać. Zapisujemy to słowo conno i seur. Ewidentnie pochodzi od francuskiego, no ale tak czy inaczej nie wygląda jak connoisseur. Akcentujemy tutaj ostatnią sylabę, jakby co.
Not to mention high-handed.
I'm used to getting my own way.
High-handed oznacza despotyczny albo władczy, a get my own way to stawiać na swoim. I'm used to getting my own way, czyli jestem do tego przyzwyczajony, przywykłem do tego, że stawiam na swoim.
What's this?
It's a non-disclosure agreement.
Non-disclosure agreement to nic innego jak NDA, czyli umowa o zachowaniu poufności. Co ciekawe, w polskim języku biznesowym używa się właśnie tego angielskiego skrótu NDA, a gdybyśmy chcieli być no tacy powiedzmy bardziej polscy właśnie, powinniśmy utworzyć skrót od umowa o zachowaniu poufności, czyli UOSB chyba, albo UOZP. No, nie jest to za ładne ani ciekawe, NDA brzmi lepiej, no i modniej. Prawda? Bo jest z zagranicy. Samo słowo disclosure to ujawnienie, bo właśnie czasownik disclose to ujawnić.
It's called a flogger.
Cóż tu więcej mówić? It's called a flogger, czyli to jest flogger, bo można użyć również takiego słowa pisanego przez 2G. Można też powiedzieć bitch. Czasownik flog to biczować. W następnej scenie, po tym jak Anastazja powiedziała Grayowi, że jest dziewicą, on ją całuje. Na co ona pyta?
What are you doing?
Rectifying the situation.
Rectify to dosyć oficjalne słowo, które oznacza naprawić albo naprostować, a więc on naprawia tę sytuację, uprawiając z nią miłość właśnie, więc potem mamy 5 minut bez dialogu. No wiadomo, 5 minut to nie jest za długo w takiej sytuacji życiowej, ale w filmie jest to jednak dosyć długo, a na pewno nastąpiły tu pewne skróty myślowe i filmowe. Także powiedziałabym, że językowo to jest taki jednak no, łatwy fragment filmu. Jej pierwszy raz pokazany jest magicznie, wspaniale. Warto pamiętać, że to jest właśnie fantazja, czyli taki film w formie pewnego rodzaju bajki. U mało kogo w rzeczywistości pierwszy raz właśnie tak wygląda. Ciekawostką jest też fakt, że aktorka Dakota Johnson musiała korzystać z makijażu ciała we wszystkich takich rozbieranych scenach, ponieważ musiała pokryć swoje tatuaże. Show someone around to oprowadzić kogoś, a hover, tak mówią Amerykanie, Brytyjczycy, hover, wisieć nad kimś. There's no need to hover. Nie musi pan nade mną tutaj sterczeć.
What happened to calling before dropping by?
Oh, and have your henchmen give me the runaround? No, thank you. I'll take my chances.
Drop by to wpaść, czyli po prostu odwiedzić kogoś. Henchman to giermek. No, ciekawe, czy kiedyś wam to słowo się przyda, może. Give me the runaround to zwodzić kogoś. No i I'll take my chances. Zaryzykuję. Myślę, że przydatne.
If you agree to be my submissive, I will be devoted to you.
Słowo submissive będzie nam się tutaj pojawiało wielokrotnie, bo jest to termin, którego używa się nawet w umowie, o której rozmawiają bohaterowie przez większość filmu. Natomiast samo to słowo to przymiotnik, który oznacza uległy albo służalczy. Devoted to you to oddany. Potem jest tekst, który widzimy na wydruku, a więc nie słyszymy tych słów w filmie. Możecie je tylko zobaczyć na ekranie. The following are the terms of a binding contract between the dominant and the submissive. To jest taka terminologia prawnicza. Terms to warunki, binding contract to wiążąca umowa, dominant to dosłownie dominujący. W polskiej wersji filmu chyba przetłumaczono to jako pan, a submissive uległa.
The dominant and submissive agree and acknowledge that all that occurs under the terms of this contract will be consensual, confidential, and subject to the agreed limits and safety procedures set out in this contract.
Consensual znaczy za obopólną zgodą, confidential to poufny, a be subject to podlegać. To też bardzo fajne takie prawnicze terminy.
The submissive will agree to any sexual activity deemed fit and pleasurable by the dominant, excepting those activities outlined in hard limits.
Any coś tam, tu akurat jest sexual activity deemed fit by, czyli każdą aktywność seksualną uznaną za stosowną przez. Warto wspomnieć o tym, że wiele osób ze społeczności BDSM albo BDSM po polsku uznaje ten film za obraźliwy, bo prezentuje niebezpieczne praktyki i nie do końca przestrzega zasad bezpieczeństwa, zdrowia i obopólnej zgody, co może przekładać się na pogłębianie stereotypów związanych z praktykami BDSM. Sam ten skrót BDSM rozwija się do bondage, czyli krępowanie, discipline albo domination, sadism albo submission i masochism, czyli masochizm.
The submissive agrees to procure oral contraception from a physician of the dominant's choosing.
Procure znaczy nabyć albo pozyskać. Oral contraception to ustna antykoncepcja. Physician to lekarz. To jest słowo, które wygląda jak fizyk, ale wcale to nie jest fizyk, tylko lekarz właśnie. No i of his choosing to wskazany przez niego.
The submissive will eat regularly to maintain her health and well-being from a prescribed list of foods, appendix 4.
Prescribed może oznaczać przepisany, ale też określony, a appendix to załącznik. Natomiast w anatomii appendix to wyrostek.
She will do so eagerly and without hesitation.
Eagerly znaczy chętnie albo z ochotą, a without hesitation bez wahania. Hesitate to wahać się.
The dominant may flog, spank, whip or corporally punish a submissive as he sees fit for purposes of discipline or for his personal enjoyment.
Tak, no i co tu teraz według umowy może robić ten pan, czyli ten dominujący? Spank, czyli dawać klapsy, bo spank to również klaps. Whip, czyli uderzać biczem, biczować, to słowo jest też rzeczownikiem i znaczy bicz. Corporally punish, czyli karać cieleśnie, as he sees fit, czyli wedle własnego uznania i for his personal enjoyment, czyli dla własnej przyjemności.
Does the submissive consent to being restrained with hands bound in front?
Consent to something to zgodzić się na coś. Restrained znaczy skrępowany dosłownie, czyli kiedy ktoś jest związany, jego ruchy są ograniczone. No i bound to właśnie związane. Tu mówimy o związanych rękach.
Does the submissive consent to being blindfolded?
Blindfolded znaczy z zawiązanymi oczami, a samo blindfold to albo czasownik właśnie zawiązać komuś oczy, albo jest to ta opaska na oczach, czymkolwiek ona jest. Czy jest to krawat, czy jest to chustka, czy szalik, coś, co po prostu nam zasłania oczy. Gagged znaczy zakneblowany, gag, kneblować.
Same page, is the use of sex toys acceptable to the submissive? Vibrators okay, dildos fine. Genital clamps? Absolutely not.
Dildo to sztuczny penis albo dildo, tak po polsku też możemy mówić. Clamp to klamra. Można tego używać, gdy mowa o męskich genitaliach, a więc może to być zacisk na penisa albo pierścień erekcyjny. Tu zapewne chodzi o zaciski na srom, skoro to ona ma się na to zgodzić. Jeśli chcecie googlować, to oczywiście można, czemu nie? Tylko na własną odpowiedzialność.
My staff know only what I choose to tell them. Please resume, Miss Steele.
Resume? Tak powie Amerykanin, Brytyjczyk powiedziałby resume, to ponowić, wznowić albo wrócić do czegoś, na przykład do czytania albo do rozmowy. Następna wypowiedź to część przemówienia na uroczystości uczelnianej.
I am deeply moved by the great compliment accorded to me today.
Accord znaczy przyznać albo udzielić. The great compliment accorded to me, czyli wielki komplement, wielki zaszczyt, którego dziś mi udzielono.
And your new bow? Ray told me all about him. He sounds like quite the young man.
Beau to bardzo ładne słowo, zapisywane B-A-U. Tłumaczymy amant i w liczbie mnogiej albo dodamy do niego końcówkę S, czyli standardowo, albo X będzie tworzyło liczbę mnogą. Przeczytamy to i tak tak samo, czyli przez Z na końcu liczby mnogiej, więc będzie to Beau's. W następnej scenie Gray chce zabrać Anastazję do swojego playroom, czyli do pokoju zabaw, chociaż nie podpisała jeszcze kontraktu. I co na to mówi?
I'm well aware. Call it due diligence.
Due diligence można tłumaczyć albo jako należyta staranność, albo jako audyt przedsprzedażowy, czyli badanie firmy w procesie sprzedaży. I następne 8 minut filmu to znów mało dialogu. Sceny miłosne w czerwonym pokoju kręcone były w dużej mierze kamerami sterowanymi zdalnie, żeby ograniczyć liczbę osób na planie, ponieważ kręcenie tych scen czasami zajmowało całe dnie, to ci nasi główni aktorzy po prostu przechadzali się nago właśnie wśród tej ekipy. No, co mieli zrobić? Taka praca, prawda?
Elliot and Jose helped us move in. Jose is Anna's friend, although I think that Elliot's trying to poach him. They spark quite the bromance.
Poach znaczy kłusować albo nielegalnie upolować. A tutaj chodzi o ukradzenie albo odebranie czy podebranie kolegi czy znajomego. Można też używać tego słowa, gdy chcemy podebrać pracownika, czyli sprawić, żeby przeniósł się z innej firmy do naszej. W następnej scenie matka Greya mówi, że w stanie Georgia bywa duża wilgotność.
Oh my god, it does. It's stifling sometimes. Actually, I'm going to visit her tomorrow.
Stifling to duszne.
Mr. Gray, hey, I'll be your tow pilot.
How do you do? This is my girlfriend, Anastasia Steele.
Tutaj pojawia nam się słowo tow, które znaczy holować. Zapisujemy je tow, a tow pilot to pilot holownika, czyli właśnie tego samolotu, który ciągnie za sobą szybowiec, którym sobie latają pan Gray z Anastazją. No i tutaj bardzo ważne wydarzenie, proszę Państwa. Gray przedstawił ją jako swoją dziewczynę, czyli girlfriend. OMG.
We're 3,000 feet. Y'all ready?
Tutaj mamy wysokość 3000 stóp, 3000 feet, i to w metrach będzie mniej więcej 914 metrów. Jeżeli kiedykolwiek macie takie zagwostki z tymi imperialnymi jednostkami, to wystarczy w Google wpisać w tym przypadku 3000 FT, czyli skrót od stopa, foot, 2TOM, czyli on nam zamieni od razu 3000 stóp na metry. Nie trzeba nawet w nic klikać, od razu wynik pojawi się na ekranie.
What? When? Tell Stefan to have the plane ready. I'll be in the tarmac in 30 minutes.
Tarmac to asfalt, pas albo płyta lotniska. I to słowo pochodzi od nazwy produktu tarmac. I jest to właściwie smoła ze żwirem, coś czego właśnie używa się do pokrycia płyt lotniska. Sztuka. Jak wspomniałam na początku, film obejrzałam w zasadzie w celu przygotowania się do obejrzenia sztuki, po to, żeby po prostu rozumieć, o co w niej chodzi. Bilety już były na konkretny dzień, więc no, trzeba było obejrzeć film w konkretnym terminie. Teatr Polonia gra sztukę Klaps 50 twarzy Greya od 2014 roku. W tym roku w marcu minie właśnie 9 lat od premiery. I oto opis, który przeczytamy na stronie teatru. Początkująca pisarka, matka i niezbyt usatysfakcjonowana żona, którą gra Marta Walesiak, wysyła na weekend rodzinę, by móc w spokoju pisać powieść, która ma stać się hitem. Na scenie spotykają się więc autorka i dwójka bohaterów książki. Obie postaci przez cały czas kłócą się z autorką o ich wizerunki, zalety intelektu i charakteru. W obsadzie polskiej adaptacji na deskach Teatru Polonia w rolach głównych możemy oglądać Magdalenę Lamparską, właśnie Martę Walesiak i Mateusza Damięckiego. Za reżyserię i odpowiada John Weisgerber, a scenografię i kostiumy przygotowała Paulina Czernek, choreografię z kolei przygotowała Paulina Andrzejewska, prywatnie żona Mateusza Damięckiego. Na scenie możemy podziwiać nie tylko układy taneczne aktorów, ale również popisy wokalne artystów, a romantyczna piosenka w wykonaniu Mateusza Damięckiego po prostu zwala z nóg. Spektakl przeznaczony jest tylko dla widzów dorosłych, a striptease i goła klata oszałamiająco przystojnego Mateusza Damięckiego jest wisienką na torcie całego przedstawienia. No cóż, po tym opisie, muszę powiedzieć, brzmi zachęcająco, prawda? Aż się chce pójść zobaczyć. Dla mnie istotne jednak było, żeby rzeczywiście najpierw poznać oryginalną historię, no bo jak się coś parodiuje, to warto wiedzieć, co jest parodiowane, żeby móc jedno do drugiego odnieść. I teraz moje wrażenia po tym spektaklu. Nie pamiętam, kiedy ostatnio tak się śmiałam. Bolały mnie policzki, bolał mnie kark, bolał mnie brzuch. Przed obejrzeniem spektaklu konieczne jest poznanie filmu, bo niektóre sceny są niemal identyczne, no ale jednak przerysowane. Ten kontekst pozwala po prostu na lepszą zabawę, bo wiemy, do czego odnosi się konkretny żart i w ogóle cała parodia. Aktorzy tańczą, śpiewają, grają naprawdę mocne wygłupy i dają z siebie wszystko. Naprawdę warto zobaczyć i się pośmiać. Sztuka prawdopodobnie wróci na deski Teatru Polonia we wrześniu 2023. Nie sądzę, by spadła z afisza, bo bilety sprzedają się na pniu i na każdym spektaklu jest pełna publiczność, plus widzowie siedzący na schodach w ramach wejściówek. Bardzo polecam. Jako doskonałą rozrywkę, świetną poprawę humoru, szczególnie, że oryginalny film z humorem ma niewiele wspólnego. Więc jeśli film znacie albo czytaliście czy czytałyście książkę, to można sobie to jakoś, powiedzmy, osłodzić właśnie wrażeniami po spektaklu. Naprawdę, naprawdę polecam. Klaps 50 twarzy Greya w Teatrze Polonia. A teraz czas na ćwiczenia. Nie musisz pauzować odcinka, bo tam, gdzie należy coś powtórzyć, zostawiłam pauzę, czyli ciszę. Więc nadal możesz mieć ręce zajęte, czymkolwiek są zajęte, ja nie oceniam. Przygotuj tylko ucho lub uszy, jeśli szczęśliwie posiadasz oba, i jamę ustną. Ćwiczenie pierwsze. Powtarzaj na głos za bohaterami. Najpierw usłyszysz, jak mówię polski odpowiednik, zaraz po nim oryginał filmowy po angielsku i potem pauzę. Podczas pauzy powtórz angielską wypowiedź na głos. Rozkminię to.
I can figure it out.
Tak mi się zdawało, że to ty.
I thought it was you.
Co by pani poleciła?
What would you recommend?
Jest tuż za tymi drzwiami.
It's just beyond this door.
Który jest twój?
Which one's yours?
Zepsuł mi się komputer.
My computer's down.
Jeszcze nie podjęłam decyzji.
I haven't made up my mind yet.
Tu stoję.
This is me.
Ćwiczenie drugie. Powtarzaj za mną słowa i wyrażenia. Podczas każdej pauzy powtórz moje słowa i te polskie, i te angielskie. Zastępuje mnie Adam. Adam is filling in for me. Będziesz musiała sama sobie poradzić. You'll have to fend for yourself. Najpierw muszę położyć dzieci spać. I need to put the kids to bed first. Moja propozycja nadal obowiązuje. My offer still stands. odholowano pański samochód. Your car has been towed. Nie bądź wścibska. Don't be intrusive. Żaden szanujący się nauczyciel nie daje klapsów dzieciom. No self-respecting teacher spanks kids. Jej ojczym jest onieśmielający. Her stepfather is intimidating. Przepraszam za to przeoczenie. I apologize for the oversight. Zgodził się bez wahania. He agreed without hesitation. Ćwiczenie trzecie. Przetłumacz na angielski. Po usłyszeniu polskiego znaczenia, tym razem nie powtarzaj po mnie, tylko spróbuj od razu przetłumaczyć je na angielski. Oczywiście powiedz to na głos, wtedy lepiej zapamiętasz, niż tylko jeśli powiesz to sobie w myślach. Po pauzie usłyszysz poprawną wersję angielską i potem też będziesz mieć czas, by ją powtórzyć. Usłyszysz te same wyrażenia, co w ćwiczeniu drugim. Zastępuje mnie Adam. Adam is filling in for me. Będziesz musiała sama sobie poradzić. You'll have to fend for yourself. Najpierw muszę położyć dzieci spać. I need to put the kids to bed first. Moja propozycja nadal obowiązuje. My offer still stands. Odholowano pański samochód. Your car has been towed. Nie bądź wścibska. Don't be intrusive. Żaden szanujący się nauczyciel nie daje klapsów dzieciom. No self-respecting teacher spanks kids. Jej ojczym jest onieśmielający. Her stepfather is intimidating. Przepraszam za to przeoczenie. I apologize for the oversight. Zgodził się bez wahania. He agreed without hesitation. I to już wszystko na dziś. Dziękuję Wam za ten odcinek i że dotrwaliście do tego momentu. Jestem ciekawa, jak Wasze wrażenia i po filmie, i po wysłuchaniu tego podcastu. Może trochę Wam odczarowałam ten film, a może zaczarowałam jeszcze bardziej, nie wiem. Przecież można być wielkim fanem tego filmu, to nie jest nic złego. Ciekawa jestem też, czy widzieliście sztukę w Teatrze Polonia i jak Wasze wrażenia, jak Wam się podobało. No ja z wielką przyjemnością obejrzałabym jeszcze raz, więc może jeszcze kiedyś się wybiorę, zobaczymy. Cieszę się, że film obejrzałam, bo dużo o nim słyszałam, wiadomo, jest on wręcz memiczny przecież. Zresztą odniesienia do niego pojawiają się w wielu filmach i w wielu serialach, które powstały od tamtej pory, więc po prostu jest to coś, co warto znać. A żeby sobie wyrobić własną opinię, warto po prostu tego samodzielnie doświadczyć. Tak uważam. Także trochę fajnie, że te bilety do teatru zmusiły mnie do przygotowania się przez właśnie obejrzenie filmu. No i tyle na dzisiaj. Nie będę Was już bardziej hehe biczować. Zostawiam Was z chwilą relaksu. Do następnego razu.